Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie witamy się z wami w kolejnej audycji Oczami Wikarego. Za mikrofonami
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Czas zimowy, kończymy ferie zimowe, ale nie wszyscy kończą, bo niektórzy cały czas bardzo dzielnie pracują, a raczej by można było powiedzieć uczą się, bo ksiądz Sebastian jest studentem, więc sesja. Więc wypada spytać, jak tam sesja?
Ja myślę, że nie jestem jedyny w tym czasie, który jakoś tak szczególnie intensywnie przeżywa każdy dzień, bo myślę, że wielu studentów, też naszych radiosłuchaczy, przeżywa ten czas egzaminów, sesji jako takie szczególne ukoronowanie całego semestru. I tak jest też w moim przypadku. Na szczęście albo na nieszczęście, ja już mam tą zimową sesję praktycznie za sobą. Jutro ostatni test do wykonania i mogę powiedzieć, że kolejny semestr tej przygody ze studiami będzie za mną.
Uczą się dzieci, uczy się młodzież.
Uczą się dorośli.
A także okazuje się, że uczą się księża.
Tak.
Dlaczego właściwie?
Ja myślę, że to jest pewna forma odkrywania powołania w powołaniu. To znaczy, że każdy z nas ma swój jakiś wewnętrzny charyzmat, tak? No tutaj, Grzegorzu, ty odnajdujesz swoją taką głęboką pobożność w duszpasterstwie tradycji katolickiej. Inni mogą odnajdywać tą potrzebę realizacji własnych planów, pomysłów czy zadań, które Pan Bóg przed nami stawia w inny sposób. Ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak chciałbym zająć się prawem Kościoła i tak od...
Ale w specjalizacji?
W specjalizacji hierarchiczny ustrój Kościoła. To jest taka szczególna gałąź prawa kanonicznego, która mówi nam, kto jest kim w Kościele i w jaki sposób ten Kościół powinien funkcjonować. I to jest rzeczywiście taka bardzo ciekawa przygoda, którą realizuję od 4 lat właśnie na Wydziale Prawa Kanonicznego. I jest to dla mnie taka ogromna przyjemność i taka możliwość realizacji takich wewnętrznych gdzieś, wewnętrznego głosu Pana Boga, który mówi, że to jest pewne powołanie w powołaniu i realizowanie tego też sprawia mi wielką radość.
Czyli możemy powiedzieć, że bardzo ważną kwestią jest nieustanne rozwijanie nie tylko swojego ducha, swojego serca, ale także swojego rozumu. Ty to realizujesz poprzez studia, ale można to realizować niekoniecznie będąc studentem, bo można po prostu samemu się dokształcać także w domu, czytając dobre książki w tych dziedzinach, które mnie interesują. Więc tutaj właśnie chcielibyśmy trochę poruszyć ten temat. Czy dzisiaj jeszcze rozum jest na topie?
Ja myślę, że jeśli byśmy mieli o tym mówić, o rozumie, nie możemy tego rozgraniczyć z wiarą. Święty Jan Paweł II, mamy rok 1998, wydaje piękny dokument, Fides et Ratio,
wiara i rozum.
Tak, to jest rzeczywiście piękny dokument, w którym Jan Paweł II mówi, że zarówno wiara, jak i rozum są tymi dwoma skrzydłami człowieka, który niesie tego człowieka właśnie przez jego życie, docelowo do Pana Boga.
Czy rozum jest dzisiaj jeszcze ceniony? Bo ja mam wrażenie, słuchając różnych doniesień, zwłaszcza z Zachodu, że rozum się po prostu gwałci.
Bardzo ciekawe określenie, naprawdę.
No bardzo tak, ja wiem, że dość brutalne, ale tak można trochę tak powiedzieć, odnieść takie wrażenie, że nie ceni się jakby analizy rozumowej, nie ceni się wniosków rozumowych. Ważne są tylko uczucia, emocje i to, co jest we mnie, co ja czuję.
Wspomnijmy zmarłego niedawno papieża Benedykta XVI, który jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki i Wiary udzielił wywiadu włoskiemu dziennikarzowi Vittorio Messioremu, w którym przestrzegał bardzo mocno przed takimi dwoma postawami. Pierwsza to teologia wyzwolenia, która głosiła taki, można powiedzieć, katolicki komunizm, gdzie wszystko wszystkim się należało, bez względu na to, w jaki sposób się angażował.
Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy.
Tak, tak, dokładnie. Czyli nieważne, co robię, i tak będę zbawiony, tak? A z drugiej strony Benedykt XVI, wtedy jeszcze Józef Ratzinger, przestrzegał świat przed dyktaturą relatywizmu. I praktycznie w każdym wywiadzie bardzo mocno to akcentował. relatywizm to jest taka, no bardzo...
To jest takie stanowisko głoszące, że prawda jest zmienna, stopniowalna i że zależy od tego, kto coś twierdzi, w jakich okolicznościach.
Właśnie tak. Czyli moje zdanie, które głoszę, jest jedynym słusznym zdaniem. Czyli podchodzimy do świata...
Jest moją prawdą jakby.
Tak, moja, tak jak było w tym filmie Dzień Świra. Moja prawda jest najmojsza i twoja prawda jest gorsza, bo moja jest lepsza. I nie podchodzimy dzisiaj do świata, do tego, co nam świat oferuje, z pewną dozą krytycyzmu. Tylko podchodzimy, to mi się należy. I to jest rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo, z którym zarówno wiara, jak i rozum dzisiaj muszą się mierzyć. I myślę, że możemy dzisiaj powiedzieć o bardzo wielu przykładach współczesnych wydarzeń nauki, Kościoła i wiary, że ten relatywizm, no niestety, cały czas nam się wkrada.
A my nie możemy zapominać, że skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, to musimy to odnosić do Pana Boga. A Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli właśnie poszukiwanie prawdy w naszym życiu zawsze musi być oparte na poszukiwaniu woli Pana Boga, bo skoro On jest prawdą, to prawda musi być oparta w Bogu. I jeżeli ktoś poszukuje prawdy poza Bogiem, to bardzo łatwo, to jest bardzo prosta droga do przepaści.
Zauważ też, że
również intelektualnie.
Zauważ również też, że Chrystus jest drogą, czyli nie poznajemy wszystkiego od razu, co nam się w głowie urodzi, to od razu nie możemy akcentować, że to jest teraz najważniejsze.
Tylko do prawdy się kroczy, byśmy mogli powiedzieć.
Do prawdy się kroczy, tak. To jest pewna droga, którą musimy iść, musimy przemierzyć. Zobaczmy, posyłamy nasze dzieci do przedszkola, one uczą się tam obsługi nożyczek, kleju i tak dalej. Później idą do szkoły podstawowej, zaczynają umieć pisać, liczyć, poznają kształty, kolory i tak dalej. Idą do szkoły średniej, poznawają już konkretne elementy budowy świata, przyrody, inne zasady funkcjonowania wszystkiego, poznają coraz to większe możliwości i techniki, w końcu idą do pracy, albo idą na studia, albo jakąś inną drogę obierają i znowu zdobywają pewną wiedzę, która jest im w tym konkretnym czasie potrzebna. Czyli zobaczmy, mamy cały czas jesteśmy w tej drodze.
Bardzo łatwo w związku z tym wpaść w taką iluzję, że bo mi się wydaje, to tak jest. Ja to ostatnio tak dużo czytałem właśnie na temat prawdy, żeby być takim miłośnikiem prawdy. Człowiekiem, który prawdę kocha ponad wszystko i w związku z tym nie przyjmuje czegoś tak łatwo za prawdę, ale pozwala na osąd. Osąd swojego sumienia, osąd także drugiego człowieka, który może jakoś inaczej patrzy na daną sprawę, na daną kwestię i jakby próbuje właśnie zebrać ileś źródeł, ileś myśli i z tego wyciąga prawdę jakąś, nie? Żeby to było jak najbardziej obiektywne, a nie subiektywne.
Czyli do prawdy dochodzimy w dłuższym wywodzie.
Także w dyskusji.
W dyskusji. Zobacz, że kiedy byśmy wrócili do rozmowy Piłata z Chrystusem i kiedy pada pytanie, czymże jest prawda?
I to jest pytanie, które w pewnym sensie zostaje bez odpowiedzi, bo Piłat odchodzi po tym pytaniu.
Dokładnie.
I nic nie słyszymy. Oczywiście Pan Jezus wyjaśniał w swoim nauczaniu wcześniej, co to jest prawda. Ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem drogą. I w związku z tym w poszukiwaniu prawdy i w tym słuchaniu siebie nawzajem, aby poznawać tą prawdę, także prawdę o Kościele, towarzyszy nam synod, który został zwołany przez papieża Franciszka.
O tym synodzie już troszeczkę w naszych audycjach wspominaliśmy i mówiliśmy.
No trochę czasu minęło, to trochę może to być dla wielu już takim mglistym trochę wspomnieniem, bo coś tam było, o czym żeśmy dyskutowali, ale co dalej? No właśnie, co dalej? W minionych dniach miało miejsce w Pradze spotkanie europejski, jakby ten poziom, bo mieliśmy najpierw w szczeblu parafialnym, diecezjalnym, później
krajowym
i teraz mamy kontynentalny, jakby na tym szczeblu kontynentalnym, zbieranie tych wszystkich wniosków, dyskusji i tak dalej.
No ja muszę powiedzieć, że troszeczkę się obawiam tych wniosków kontynentalnych, patrząc na różnorodność naszego kontynentu, na różnorodność temperamentów, poglądów, na różnorodność tego, w jaki sposób pojmujemy nawet świat, w jaki sposób pojmujemy naszą wiarę. Inaczej wiarę będziemy pojmować my w Polsce jako bardziej taką tradycyjną, inaczej będą pojmować tą wiarę bardziej ekspresyjnie, chociażby Włosi czy Hiszpanie, czy bardzo liberalnie będą do tej wiary podchodzić niemalże z takim protestanckim zacięciem nasi sąsiedzi Niemcy.
Oczami wikarego.
nie wiem dokładnie, jaki skład Polskę reprezentuje, ale...
Na pewno arcybiskup Gondecki.
Ale właśnie widziałem arcybiskupa Gondeckiego, widziałem biskupa Galbasa i chyba z biskupów tylko oni są z Polski. Natomiast wiem, że jeszcze jacyś księża towarzyszą także tym biskupom. No i to jest bardzo ciekawe, bo próbowałem znaleźć przed audycją, o czym właściwie rozmawiają na tym etapie ci zebrani. Zebrało się 200 przedstawicieli wszystkich kościołów lokalnych na naszym kontynencie oraz 390 osób uczestniczyło w obradach w formie wirtualnej, online. I to, co się przebiło do mediów i wywołało bardzo, bardzo taką żywą dyskusję, no to była liturgia. Czyli msza święta, która towarzyszyła w każdym dniu tym, którzy obradowali w tym etapie kontynentalnym. No i niestety, ale wnioski są tragiczne. Ponieważ bardzo dużo mówiło się na tym etapie diecezjalnym, nie tylko w naszej diecezji, bo sprawdziłem, przyjrzałem sobie syntezy diecezjalne synodu wszystkich diecezji w Polsce i niemalże w każdej diecezji wybrzmiało, i to bardzo mocno,
potrzeba odnowy liturgii.
I troska o piękno liturgii, żeby była sprawowana w sposób godziwy, w sposób prawidłowy, żeby była sprawowana zgodnie z przepisami. Tymczasem w czasie synodu widzimy, że ta liturgia była sprawowana raz rzeczywiście w katedrze w Pradze, a dwa razy była sprawowana na auli.
W hotelu.
Dokładnie, na auli hotelu, w którym się odbywały te obrady. No i wywołało to bardzo duże oburzenie, nie kryjmy tego.
Oburzenie nie tylko księży jako takich, tylko oburzenie też wiernych, gdzie po biskupach, arcybiskupach, nasi wierni spodziewaliby się, że będą rzeczywiście w tej pięknej katedrze świętego Wita na Hradczanach pięknie tą liturgię sprawować, a nie w auli hotelowej.
I w związku z tym można odnieść wrażenie, że z kościoła się zrobił klub dyskusyjny, z biskupów prelegenci, z liturgii przerwa w obradach, kiedy nawet nie trzeba opuszczać swoich stolików, ale wszyscy będą mówić, jakie to wspaniałe. I to dla mnie to jest bardzo bolesne, że w synodalnym kościele boją się powiedzieć swoje zdanie. I z kościoła się zrobiła fraszka i porażka na koniec, bo w takim razie w jaki sposób ci biskupi słuchali swoich diecezjan, swoich parafian, skoro nie potrafili usłyszeć tak głośnego wołania, żeby zadbać o liturgię. Żaden z nich nie miał odwagi powiedzieć, zróbmy to porządnie. Skoro wszyscy, cały nasz kraj na pewno, ale też inne na pewno kraje, tak bardzo o to prosiły, zadbajmy o liturgię. I robimy ją pięknie. I owocem tego, na kolejnym spotkaniu synodalnym, na szczeblu kontynentalnym, ta liturgia jest odprawiona zaproszeniem na krześle czy na jakimś stoliku. Nie wiadomo na czym. No to dla mnie osobiście to jest strzał z pięści w policzek. No bo w takim razie ja się pytam, w jaki sposób ci wszyscy ludzie, ci wszyscy biskupi słuchali swoich diecezjan?
No tutaj mamy właśnie obraz tego niebezpieczeństwa, jakim jest relatywizm, czyli tego poglądu, że moja racja, z którym no, jestem zobowiązany być w jakimś takim jedności i z Ojcem Świętym, i dzisiaj z całym Kościołem, gdzie rzeczywiście do tej liturgii przykłada się coraz mniej uwagi, no wtedy rzeczywiście jest to niebezpieczeństwo pójścia w taką no, niekoniecznie właściwą stronę.
Mówiłeś pięknie o jedności z Ojcem Świętym, to sobie przypomnijmy, co papież Franciszek napisał w swoim dokumencie Desiderio Desideravi w punkcie 23. Cytuję. Powiedzmy jasno, należy zadbać o każdy aspekt celebracji. Przestrzeń, czas, gesty, słowa, przedmioty, szaty, śpiew, muzyka i przestrzegać każdej rubryki. Ta uwaga wystarczyłaby, aby nie ogołocić zgromadzenia z tego, co mu się należy, czyli z misterium paschalnego celebrowanego zgodnie z obrzędami, które ustanawia Kościół.
Czyli zobacz, że tak naprawdę to się nam należy. Należy się nam jako duchowieństwu, żeby sprawować pięknie liturgię. Ja pamiętam nasz pierwszy wykład inauguracyjny w seminarium. On miał tytuł Ars Celebrandi, o sztuce celebrowania. I teraz takie samo prawo do pięknej liturgii mają nasi wierni. O tym mówi papież, a przecież biskupi zgromadzeni na synodzie podejmują tylko i wyłącznie decyzje i tylko ich wnioski są właściwe i ważne, jeżeli podejmują je w jedności i łączności z Ojcem Świętym.
I teraz w jaki sposób to tłumaczą sami ci, którzy byli obecni na synodzie, bo też tego się doszukałem. Polskę oprócz wspomnianych biskupów reprezentował ksiądz Mirosław Tykwer i on dla portalu misyjne.pl, bo zadali mu właśnie to pytanie, dlaczego ta msza jest sprawowana tak, a nie inaczej i w tym miejscu, a nie w innym. Odpowiedział tak. Warto zauważyć, że msze święte na rozpoczęcie i zakończenie odbyły się w świątyniach. Organizatorzy stwierdzili jednak, że codzienne przewożenie uczestników do kościołów byłoby dużym utrudnieniem i zajmowałoby za dużo czasu. Nie mówiąc już o tym, że temperatura w kościołach była tak niska, że można było się łatwo rozchorować. Zaważyły więc względy praktyczne.
To ze względów praktycznych byśmy musieli przestać odprawiać w niektórych kościołach parafialnych, bo jest zimno. W ubiegłą niedzielę, kiedy szliśmy z ministrantami w procesji na rozpoczęcie mszy świętej i głównym wejściem, moi ministranci stwierdzili, proszę księdza, na dworze jest cieplej niż w kościele. To może ze względów praktycznych byśmy, patrząc per analogiam na uczestników synodu, przestali odprawiać mszę, bo jest zimno.
A nie możemy zapominać, że liturgia jest centrum życia chrześcijańskiego i może dobrze by było dopasować plan innych zajęć do liturgii, a nie odwrotnie. Liturgię do całego swojego planu, bo organizując spotkanie synodalne, no to tworzy się ten plan ileś wcześniej. No to zaplanujmy właśnie ten punkt msza święta tak, żeby on był rzeczywiście godnie przeżyty. Bo jeżeli argumentem, że szkoda nam czasu na jeżdżenie na mszę, no to jeżeli to w ustach kapłanów, biskupów brzmi, no to ja się boję o naszą wiarę i o przyszłość, bo ja wiem, że to brzmi bardzo tragicznie, no ale musimy sobie to powiedzieć i nie bójmy się rozmawiać też o trudnych sprawach, które dotykają naszego kościoła, no bo jeżeli spotykamy się w ramach spotkań synodalnych po to, żeby ten kościół uzdrowić, żeby on dobrze funkcjonował, żebyśmy się nawzajem mogli właśnie słuchać w tych także trudnych sprawach, no to chciejmy usłyszeć ten głos. Ten głos także no, trudny i bolesny.
Ja tam nie jestem związany z żadnymi ważnymi biskupami, ale z tego, co się orientuję, każdy biskup ma albo powinien mieć swojego kapelana, który też często pomaga dostać się w różne miejsca. I myślę, że to nie jest jakiś duży techniczny problem przewieźć biskupa do katedry i z powrotem.
A co mają powiedzieć księża, którzy choćby w naszej diecezji mają w swojej jednej parafii 3, 4, 5 kościołów nawet, i każdą niedzielę objeżdżają te kościoły.
Spójrz dalej.
I to są duże ilości kilometrów do przejechania.
Spójrz dalej. Jeżeli mówimy o dostaniu się do kościoła, to spójrz na naszych wiernych, którzy często kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów przemierzają. Są to starsze osoby. Ja wiem, bo u mnie w parafii też są takie osoby, które no, z daleka przychodzą czy przyjeżdżają na rowerze po to, żeby uczestniczyć i zadośćuczynić Panu Bogu w tej ofierze mszy świętej.
Natomiast odnosząc się do tego tematu, musimy też pamiętać, i to też trzeba podkreślić, że obrzucanie się wyzwiskami w mediach społecznościowych, co niestety towarzyszyło, i osądzanie uczestników ze względu na przyjęcie takiego rozwiązania nie jest do końca postawą chrześcijańską.
Oczywiście. W sensie,
postawą chrześcijańską jest zwrócenie uwagi na problem, który się pojawił. I my także zwracamy na to uwagę, że nas jako kapłanów, zwykłych wikariuszy codziennych, ale nas to boli. Bo staramy się rzeczywiście przestrzegać tych wszystkich przepisów. Staramy się, żeby ta liturgia była jak najpiękniejsza. No to jest bardzo poważny cios w policzek dla nas wszystkich, jeżeli no taki jest odzew naszych biskupów, ojców byśmy możemy powiedzieć.
Tutaj masz stuprocentową rację. Zobacz, że my jako wikariusze czy proboszczowie w naszych parafiach często jesteśmy właśnie odpowiedzialni za grupy ministrantów, gdzie przekazujemy im tą wiedzę z zakresu liturgiki, żeby oni też wiedzieli, co w danym momencie na mszy świętej robić, żeby to nie było wszystko z doskoku, w biegu, tylko żeby to rzeczywiście miało taką piękną oprawę, taką sztukę celebracji, jak już powiedziałem.
Właśnie, mówimy tutaj o tym, że był poruszany ten temat liturgii mszy świętej i on tak mocno wybrzmiał z tego spotkania synodalnego. I ja próbowałem się doszukać, o czym właściwie obradowano. Jakie były tematy poruszane.
Słuchamy.
No właśnie w tym rzecz, że nie znalazłem. Żadne media o tym nie napisały.
Ja myślę, że z synodem o synodalności jest o tyle niezrozumiała sytuacja, że sama Międzynarodowa Komisja Teologiczna próbowała odpowiedzieć i wiernym, i pasterzom, czym jest synodalność. I ta komisja obradowała bodajże przez kilka miesięcy. No i niestety te obrady zakończyły się rozwiązaniem i nieudzieleniem żadnej odpowiedzi. Czyli tak naprawdę ta synodalność, no wiemy, że jest wsłuchiwaniem się w głos wiernych, wsłuchiwaniem się w głos pasterzy i tak dalej. Ale co konkretnie?
Do tego odniósł się biskup Galbas, który jest tam obecny.
Arcybiskup.
przepraszam, to arcybiskup, zadano mu pytanie, że powtarzają się postulaty, żeby biskupi bardziej słuchali ludu Bożego. I on odpowiedział tak. Jest podczas zgromadzenia wiele takich momentów, w których nie mogę opanować mojego zdziwienia. Jednym z nich jest właśnie wezwanie do tego, że biskupi powinni więcej słuchać. Myślę sobie, jak to by mogło odbywać się w praktyce mojego życia i każdego innego biskupa, ponieważ zasadniczo życie biskupa polega na słuchaniu. I ja sobie tak zastanawiałem się nad tymi słowami księdza arcybiskupa i mówię, może problem polega na tym, że owszem, biskupi słuchają, ale z tego słuchania nie ma owoców. No bo jest słuchanie, wysłuchanie i później jest działanie, tak? Wysłuchałem potrzeb swojej wspólnoty parafialnej. Proszę księdza, zróbmy remont, bo dach nam się wali. No to w związku z tym jest potem działanie. Zbieramy radę parafialną, dach nam się wali, w jaki sposób pozyskamy środki, może jakiś projekt, może z Unii, może z państwa, zróbmy jakąś zbiórkę, zrzutkę, remontujemy dach, bo nam się wali na głowę. I jest wysłuchanie problemu i jest działanie. Może problem biskupów dzisiaj polega na tym, że owszem, słuchają, ale nie ma potem działania. Nie ma owoców tego słuchania.
I myślę, że to jest właśnie widoczne na tym synodzie. Że chociażby na podstawie tej liturgii wszyscy mówili, zróbmy to porządnie, a my robimy to w hotelu. I myślę, że tutaj byśmy mogli odnieść to do tego, od czego wyszliśmy. Czyli w wierze i w rozumie jest to niebezpieczeństwo relatywizmu. Czyli my wysłuchamy, ale i tak wiemy swoje. My wiemy, że ktoś coś może od nas wymaga, ale ja mam taką wizję i tą wizję będę realizował.
I teraz ciekawa jeszcze jedna rzecz. Podczas mszy na otwarcie tego europejskiego etapu procesu synodalnego gospodarz tego miejsca Pragi, ksiądz arcybiskup Jan Graubner, powiedział takie słowa. Proces synodalny pokazał, że wielu z tych, którzy są aktywni w Kościele, nie znają ani Biblii, ani nauczania Kościoła. Dlatego teraz trzeba przede wszystkim słuchać głosu Bożego i tego, co mówi do nas Pan Jezus, który założył Kościół.
Powrót do źródła?
Nie, ja mam taki po prostu wniosek z tego, że tymi ludźmi, którzy nie znają Biblii i nauczania Kościoła, są sami biskupi. No bo nauczanie Kościoła w kwestii liturgii jest bardzo jasne. I dopuszczenie sprawowania liturgii poza Kościołem jest bardzo ściśle określone też przepisami. I ja mam wrażenie, że po prostu to jest katecheza wygłoszona do samego siebie.
Ale z drugiej strony, jakbyśmy spojrzeli to, co powiedziałem, że powrót do korzeni, że może warto byłoby zwrócić uwagę na samym początku kształcenia, czy to młodych ludzi, czy księży, którzy później obejmują różne inne stanowiska, czy zostają w przyszłości biskupami, na to, żeby właśnie zwracać uwagę na tak podstawowe rzeczy, jak znajomość Pisma Świętego czy liturgii. Czyli mamy tutaj znowu powrót do właściwej formacji w seminariach.
I teraz jeszcze jedna kolejna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ najpierw były obrady tych wszystkich komisji, tam przedstawicieli każdego kraju, natomiast kolejne 3 dni tego synodu spotkali się tylko przewodniczący konferencji episkopatów. I doczytałem się, że toczyła się dyskusja i refleksja na temat dokumentu roboczego, no bo zawsze po takim etapie powstaje dokument jakiś, no taka synteza jak u nas powstała. I ten dokument ma tytuł Rozszerz przestrzeń twojego namiotu. I komentarz na stronie właśnie misyjne.pl jest taki. Dokument ten nie wzbudził żadnych większych emocji w mediach społecznościowych. Natomiast wzbudziła emocje liturgię. I zresztą to słychać dzisiaj w audycji, bo także w nas te emocje siedzą. Jestem bardzo ciekaw zatem tego dokumentu, bo on no, jest jakby w fazie tej przygotowawczej, jakie będą wnioski, ale mamy nadzieję, że z tego wyniknie coś więcej niż tylko słuchanie, bo żeby po słuchaniu było także działanie.
Czyli jaki z tego wniosek? Że jeżeli spoglądamy na świat tylko i wyłącznie takimi pragmatycznymi oczami zwykłego człowieka, to daleko nie zajdziemy. Tylko jeżeli będziemy patrzeć na świat z perspektywy Pana Boga, oczami wiary, piękna tej wiary i będziemy piękno tej wiary właściwie celebrować i będziemy dawać rzeczywiście w naszym życiu przestrzeń dla Chrystusa, który, tak jak powiedzieliśmy, jest drogą, prawdą i życiem, wtedy możemy tak naprawdę o wiele więcej osiągnąć i myślę, że to wtedy zapisze się na wiele, wiele lat w społeczeństwie, aniżeli słuchanie małego audytorium, małej grupki ludzi, w której się spotykamy i mówimy tylko to, co wypada powiedzieć, to, czego ktoś od nas oczekuje. Wiara nie polega na tym, żebyśmy robili to, co jest nam wygodne. Wiara to pewien proces, gdzie poznając Boga, realizujemy Jego plan w naszym życiu. To, co mówiliśmy też na początku. Każdy ma swoje powołanie. Każdy ma, mało tego, w tym powołaniu swoje powołanie, jeszcze inne, do tego, żeby być szczęśliwy i uszczęśliwiać innych.
Dlatego też chcemy w swoim życiu tą wiarę rozszerzać, poznawać Pana Jezusa. To jest spojrzenie na ten synod naszymi oczami, oczami wikarego, gdzie chcemy właśnie, patrząc tymi oczami, jesteśmy młodymi księżmi, widzieć w biskupach, widzieć w naszych przełożonych, naszych ojców, którzy nas inspirują, którzy nas prowadzą, którzy pokazują nam, jak kochać Kościół i jak kochać Chrystusa poprzez także wypełnianie pewnych dokumentów, nauczania, Słowa Bożego, które jest nam dane.
I tworzyć te dokumenty w taki właściwy i odpowiedzialny sposób za to, co czeka nas w przyszłości.
A żeby tworzyć takie dokumenty, to możemy sobie wrócić do początku naszej audycji. Potrzebna jest zarówno wiara, jak i rozum.
I myślę, że to będzie najpiękniejsza konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy.
Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia za miesiąc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Kąkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.